Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie zapraszamy na drugą część rozmowy o męczeństwie i prześladowaniach wśród chrześcijan. Poprowadzi ją Anna Łoś wraz z księdzem Andrzejem Sarnackim, jezuitą, a ich gośćmi będą ojciec Michał Zioło, trapista, oraz Elżbieta Wiater, teolog i dziennikarka. Następnie Miriam Arpter-Korczyńska z Radia Anioł Beskidów oraz ksiądz Andrzej Wołpiuk wskazywać będą na zagrożenia duchowe wśród młodych chrześcijan. Na piątkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Chciałam od razu zapytać, jaki ojciec ma związek z tym wyjątkowym filmem, który oglądało blisko 4 miliony osób, nagrodzony zresztą w Cannes, Ludzie Boga, związek ojca z ludźmi Boga.
Rzeczywiście emocjonalny. Emocje wiązały się z pychą, którą noszę w sobie, bo po oglądnięciu filmu powiedziałem, że mógłbym napisać lepszy scenariusz. A to oczywiście, to są takie pozostałości złogi dominikańskie, które się we mnie odezwały. Historia jest, jeśli są przypadki, a myślę, że nie ma, to jest to historia prowadzenia Pana Boga, abym zobaczył z bliska, czym jest monastycyzm. Mówiono dawniej, teraz już mniej, że życie mnisze to jest białe męczeństwo. Jest jeszcze czerwone męczeństwo, kiedy oddaje się rzeczywiście życie. Można powiedzieć inaczej, związek z braćmi zaczął się kształtować przez osoby, które stanęły na mojej drodze. Między innymi ambasador Śliwiński, ambasador Maroka, Algierii, a później Afryki Południowej. Znał bardzo dobrze braci i to on, kiedy jeszcze o braciach nie było nic słychać, byli to ludzie anonimowi dla większości świata, a także zakonu. To właśnie on dał mi adres i ja napisałem do braci, że chcę wstąpić do nich, ponieważ zniechęcano mnie do...
W Algierii to było, w Tibirini, tak?
Na najróżniejsze sposoby. Więc uważałem, że moje postępowanie to jest albo jakaś lekka zdrada zakonu dominikańskiego, albo jakieś duchowe ambicje, więc jeśli człowiekowi się to powtarza, to on powoli zaczyna w to wierzyć. I pamiętam, kiedy przyjechałem do Fezu, bo tam spotkałem ojca Christiana, moje spotkanie przerodziło się trochę w kabaret, bo ja rozpocząłem mniej więcej tak, ale proszę ojca, proszę mi wierzyć, ja jestem absolutnie normalnym człowiekiem, naprawdę jestem normalny. I jeśli państwo znają uśmiech Christiana z zdjęcia, może nawet i trochę z filmu, chociaż ten Christian filmowy jest bardzo posągowy, on wybuchł takim ogromnie zaraźliwym śmiechem. I to przełamało wszelkiego rodzaju lody i bariery.
I tam miał ojciec do nich wstąpić, odbyć nowicjat, tak?
Odbyć nowicjat.
U terapistów właśnie.
Powiedział Christian coś takiego, jeśli będzie bardzo niebezpiecznie, to nie ma mowy, żebyś ty tam odbywał nowicjat. Wyślemy cię do Francji. A ja powiedziałem, nie, jestem gotowy. No oczywiście to była taka trochę soldateska, pokazywanie, że jestem silny i piękny.
A i to był rok 96?
To był rok 95.
Piąty jeszcze.
Czyli rok przed tymi wydarzeniami.
Tak. I odbyłem taki postulat w Fezie, chcieli mi się przypatrzeć, czy rokuje w ogóle, i wróciłem do Polski, żeby załatwić wizę do Algierii. Przełożonym w Fezie był ojciec Bruno, który również zginął razem z braćmi z Algierii. Pojechał tam na wybór przełożonego, bo właśnie kadencja ojca Christiana się kończyła. I kiedy załatwiałem wizę, dowiedziałem się, i to właśnie przez mojego przyjaciela też, nie wiem dlaczego to on przyniósł gazetę wyborczą, którą przeczytał i znalazł jakąś maluteńką notkę.
Że porwali braci.
I to się stało, kiedy odprawialiśmy naszą mszę rocznicową, bo to była rocznica naszych święceń. I rozpoczęła się rzecz, powiedziałbym, tragiczna dla mnie, bo wszystko się zawaliło. Wszystko się zawaliło i zostałem na lodzie. Przełożeni odpowiadali, musiałem jechać do Rzymu, do generała, jeszcze raz prosić o podjęcie już takich bardzo precyzyjnych kroków, żeby do tego zakonu wstąpić.
I za jakiś czas przyszła informacja o śmierci braci?
Tak.
Znaleziono ich głowy, ciało do dzisiaj nie znaleziono. Siedem osób, prawda?
Z tym, że oczywiście krążą najróżniejsze teorie, nie wiadomo kto to zrobił, czy policja, tak, czy wojsko. Terroryści, którzy także byli infiltrowani przez służby specjalne angielskie, więc do tej pory są najróżniejsze teorie, powstają filmy dokumentalne, dziennikarze na mój gust wyprowadzani są w pole, krążą najróżniejsze informacje.
A to było takie miejsce dialogu, tak jak z filmu znamy.
No, trzeba chyba wziąć nieco poprawkę na słowo dialog, ponieważ bracia byli bardzo prostymi ludźmi, oni niczego innego nie robili, tylko żyli według reguły świętego Benedykta. A
jeden z nich leczył, tak?
Tak. To się jakoś tak naturalnie rozpromieniowało na okolice i w tym filmie widzimy na przykład, że brat Łukasz, lekarz właśnie, udziela porad sercowych młodej muzułmance, że...
Czy inny, kiedyś kochał.
Tak, czy kiedyś kochał. Pewnie kocha, bo to widać po człowieku, po mężczyźnie, który kochał, to widać. I on pewnie też miał takie doświadczenie. Człowiek rzeczywiście nadzwyczajny, jeśli chodzi o osobowość, to był gwałtownik. On krzyczał na swoich pacjentów, potrafił ich zwyzywać, gonił ich, jeśli nie brali lekarstw. Każdy był oczywiście, jak to widzimy na tym filmie, odmienną osobowością. Byli ludzie, którzy się bali śmierci, byli ludzie, którzy bali się, a tego nie pokazywali. Byli ludzie, którzy, tak jak Krystian, dążył bardzo wyraźnie do celu. Nie żeby zginąć, tylko żeby, myślę, nie stchórzyć. Tak mi się przypomniało w związku z katastrofą tego wielkiego statku włoskiego, kiedy pierwszy do szalupy zszedł kapitan, a wszyscy zostali, że mniej więcej to jest taka sytuacja. I odpowiadam właśnie tym obrazem ludziom, którzy pytają, dlaczego bracia zostali. Odpowiadam, że kapitan nie schodzi do szalupy pierwszy, tylko czeka, aż wszyscy wsiądą. A ponieważ nie mają wszyscy szansy, a w Algierii to było absolutnie niemożliwe, no więc zostają także i inni bracia.
A ojciec tam wrócił, chcieliście odnowić tę wspólnotę, no tak, ale się im udało. Rząd nie Algierii udało nie pozwolił. Nie
będzie, znaczy on pozwalał i nie pozwalał i robił wszystko, żeby nas zniechęcić. Na przykład przydzielił nam jako eskortę, raz w tygodniu byliśmy otoczeni 60 policjantami i muszę powiedzieć, no to jest troszkę makabreska, ale pierwszy raz w życiu podróżowałem jak prezydent kraju, bo jeszcze 2 motocyklistów nas poprzedzało.
No to trudne było takie życie w takiej sytuacji.
Tak, to było absolutnie, nie było to życie mnisze, a poza tym myślę, że nasza obecność ściągała jakiś odwet na wioskę, która pozostała tam. I jeszcze jedno. Nie trzeba chyba patrzeć na ten film i całą historię tylko z takiej pozycji mistycznej, że oddali życie. Trzeba, myślę, włączyć również i historię, i socjologię, i psychologię, ponieważ byli to Francuzi. W kraju okupowanym przez Francuzów, kraju, który był przez Francuzów upokarzany.
Skolonizowany.
Skolonizowany. Tak. Generał, który podbijał w 1830 roku Algierię, według współczesnych kategorii mógłby być uznany za ludobójcę. Podam kilka przykładów jeszcze. Również dlaczego ten film odniósł taki sukces. To nie tylko dlatego, że był tak głęboki, jak chcą niektórzy, tak mistyczny, ale również on w jakimś sensie zmazywał winę z serc Francuzów. 17 października 1961 roku, kiedy trwała wojna w Algierii, nazywana bardzo poprawnie politycznie interwencją zaprowadzającą pokój, odbył się marsz protestacyjny mieszkańców Paryża, Algierczyków. I proszę sobie wyobrazić teraz sytuację, w której policja spycha tych manifestantów do sekwany, nie strzela, nie rozprasza, tylko ich spycha i rozkaz do tej akcji wydał nie kto inny, tylko Maurice Papon, który był prześladowcą Żydów z Bordeaux, a później został ministrem w rządzie Giscarda d'Estaing.
No jakieś te rzeczy nie dochodzą. Nie biją się Francuzi w piersi, oni nie biją.
Zginęło wtedy utopiono kilkasetek ludzi.
Proszę ojca, jaką duchową drogę trzeba przejść jako chrześcijanin, żeby dobrze rozumieć, czym jest męczeństwo?
Myślę, że musimy zacząć od decyzji, żeby przyzwyczajać się coraz bardziej, że pewne decyzje są jednorazowe. To jest bardzo trudne w obecnym świecie, ponieważ jest moc propozycji i jeśli jestem zmęczony, jakieś przeszkody zaczynają się pojawiać. Ludzie myślą, że należy zmienić albo partnera, albo kraj, albo pracę. Kapłaństwo nie podoba mi się, zaczynam cierpieć, jestem jakoś tam prześladowany, czy wydaje mi się, że nie rozumieją moich aspiracji duchowych. Zamieniam kapłaństwo na małżeństwo. Decyzja jednorazowa. Zanim cokolwiek zrobię, ważnego, nieważnego, przez minutę chociażby muszę się zastanowić, jakie będą tego konsekwencje, bo nawet najniewinniejsza zabawa może skończyć się tak jak w pałacu Heroda, kiedy tańczyła Salome zbrodnią. Męczeństwo nie jest czymś smutnym, w sensie takim, że nie są to fanatycy, którzy oddają życie za jakąś rzecz. Męczennik oddaje życie dlatego, że on dostrzega dobroć świata, piękno tego świata i zwycięstwo życia. Że jednak życie i tak zwycięży. Ogromna nadzieja, która powinna nam towarzyszyć. Ja sobie tak czasem myślę, że właśnie Katyń, ofiary stanu wojennego, przygotowały naszą wolność. Myślę, że bardzo ważne jest również w tej drodze do męczeństwa wychowaniu przebaczenie. To jest ogromny temat, ale powiem tylko jedno, cytując profesora Baumana, który mówi, tam gdzie jest tylko prawda, tam jest również i przemoc. Wypowiadanie prawdy musi być otoczone miłością. Nie może być to zabicie człowieka przez prawdę. Następna rzecz, zacytuję Jeana Vanier. On mówi, wszyscy jesteśmy stworzeni do spotkania. Musimy ofiarować coś drugiemu człowiekowi tylko dlatego, że jest człowiekiem. To, co jest najważniejsze, żeby się wewnętrznie rozbroić, żeby być człowiekiem według świata słabym, ale nigdy nie odpowiadającym przemocą.
Ja mam przed oczami cały czas scenę z filmu, która też była dla mnie bardzo ważna. Z tą sceną się zapoznałam z Bobrów Pana Boga, które ojciec napisał. Moment, kiedy dowódca bojówki algierskich islamistów przykłada broń do brzucha Christiana de Chergé i mówi mu, nie masz wyboru, a on odpowiada, tak, ja zawsze mam wybór. I ja pomyślałam sobie wtedy, że zazdroszczę mu tej wolności, że to jest ta wolność sensu stricto.
To też z filmu. Nie boję się ani terrorystów, ani wojska, nie boję się śmierci. Jestem wolnym człowiekiem i tego, myślę, trzeba nam wszystkim życzyć. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
ojcu za przyjście do studia. Ojciec Michał Zioło, trapista z opactwa Egbel we Francji. Elżbieta Wiatr, dziennikarz i teolog.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Andrzej Sarnacki.
I Anna Łoś.
Witam w studiu księdza doktora Andrzeja Wołpiuka. Przed nami kolejny numer egzorcysty poświęcony magii dla dzieci. Księdza artykuł jest swego rodzaju wstępniakiem do tego numeru. Baby Light, czy to księdza określenie, czy określenie już funkcjonujące w nomenklaturze naukowej dotyczącej magii dla dzieci?
Szczęść Boże. Pozwoliłem sobie sformułować takie określenie, magia baby light, czyli właśnie okultyzm dziecięcy. Coś, co pod płaszczykiem niewinnej zabawy jest oferowane dzieciom.
Czy magię faktycznie można rozróżnić na taką light, czy to jest tylko na poziomie właśnie jakichś tam opracowań naukowych, różnicowanie poziomów, magia jest magią i nie ma jej lżejszych i cięższych wersji, jak to wygląda?
Niektórzy próbują powiedzieć właśnie w ten sposób, że mamy tą wersję light, tą prostą, tak zwaną magię białą, czyli dozwoloną, bezpieczną i tą magię czarną, używając określenia wersji hard czy wersji satanistycznej. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że mimo prób wielu ludzi, całego przemysłu magii, który próbuje właśnie w ten sposób różnicować na magię dozwoloną i magię niedozwoloną, Kościół katolicki jednoznacznie mówi, wszelkie rodzaje magii są niedozwolone, bo stanowią zagrożenie duchowe.
Czym jest ten dziecięcy okultyzm?
To próba pokazania dzieciom, że to taka bardzo fajna zabawa, której mogą ulegać, to nic niebezpiecznego, to po prostu na przykład cykl zabawek, gadżetów dla dzieci, które właśnie wprowadzają je tak delikatnie i wręcz bezboleśnie w świat okultyzmu, magii, czarodziejstwa, wróżb.
Właściwie cały ten numer egzorcysty poświęcony jest wiedzy tajemnej dla dzieci. Na stronie tytułowej, na okładce, podstawowe pytanie, dlaczego Harry Potter nie zaprzyjaźni się z Aslanem. Wydawałoby się oba filmy magiczne, oba filmy przenoszące nas w świat szeroko rozumianej baśni. Na czym polega ta różnica, której większość z nas nie dostrzega?
No ta różnica tutaj jest bardzo podstawowa. Harry Potter odwołuje się do tego podziału. Podziału na magię dobrą i na magię złą. Choć dzieje się cały w świecie magii. I ta magia pochodzi oczywiście od złego, czyli jest światem demonów, wróżb, czarów. Świat Narni, czy świat Aslana, to świat całkowicie inny. Tamta granica jest jednoznacznie ustawiona, że dobro jest dobrem, zło jest złem. W świecie Harry'ego Pottera jest próba powiedzenia, że mamy zło, ale dobre i mamy zło, złe. Takie podstawy filozoficzne budowy tych światów są zdecydowanie różne.
Czy przeciętny rodzic ma szansę wychwycić takie niuanse, takie wydawałoby się drobiazgi w książkach dla dzieci? Czego się wystrzegać? Jak patrzeć na wydawałoby się zupełnie bezpieczne zabawki, gadżety, książki, prezenty dla dzieci?
No przede wszystkim obserwuję od pewnego czasu, że nowa moda na Monster High wchodzi bardzo mocno. Już widzimy tą modę wśród małych dzieci, gdzie zeszyty, lalki, gadżety w tego typu właśnie.
Tornistry, bluzki.
Tornistki, bluzki właśnie trafiają do dzieci. I coraz trudniej właśnie niektórym rodzicom powiedzieć, słuchaj, to jest złe. Mamo, wszyscy to mają, dlaczego ja nie mogę mieć? Mamy zalew tego typu publikacji, dlatego mówimy o tym dziecięcym okultyzmie właśnie tak mocno, żeby zwrócić uwagę na to, że jest to oferowane dzieciom, a wychwycenie tego czasami może być trudne. Wielu rodziców nie widzi tego zagrożenia, nie dostrzega, no myśli, to przecież tylko taka zabawa, nic złego.
Czym ta dzisiejsza magia dla dzieci różni się od magii, którą znamy ze starych baśni? No bo przecież dobra wróżka w kopciuszku też czarowała, a była dobrą wróżką i nikt nie twierdził, że jest to zagrożenie dla dzieci.
Przede wszystkim tutaj mówimy o podstawach tego. Jednak świat bajek, których zastaliśmy w młodości, Andersen i bajki właśnie tego typu, tradycyjne bajki, odwoływały się jasno do zarysowanych światów. Znaczy podział był jednoznaczny między dobrem a złem. We współczesnych bajkach, filmach z kręgu fantazji ta granica bardzo często jest przesunięta. Mamy do czynienia w ogóle z magią, którą próbuje się powiedzieć, że tam się próbuje umotywować jako dobrą magię czy złą magię, a zły jest świat bez magii. Zobaczmy na przykład świat Harry'ego Pottera. Jest tak zbudowany. Ci, którzy nie mają zdolności magicznych, są gorsi. I czego czarodziej się uczy? Przede wszystkim obrony przed magią. Czyli żyje cały czas magią. Jest niewiele dobra. Elementów choćby chrześcijańskich.
Czy takie, nazwijmy to, dziecięce zabawy z magią mogą prowadzić do opętania? Tutaj odwołuję się do tekstu księdza Michała Olszewskiego. Proszę księdza, moje dziecko jest opętane.
Coraz częściej z doświadczenia egzorcyści wskazują na to, że mamy także do czynienia z opętaniem dzieci. Ono może mieć różne źródła, na przykład matka zajmowała się okultyzmem, będąc w ciąży, czy w rodzinie są jakieś tradycje okultystyczne, ktoś oddał całą rodzinę na przykład złemu duchowi. Albo także mówimy o czymś takim, że nastąpiło przekleństwo, matka przekleła swoje dziecko, czy rzucony urok. Z takimi rzeczywistościami też mamy do czynienia bardziej w tym elemencie, bo pamiętajmy, żeby doszło do opętania, musi być przede wszystkim zazwyczaj świadomość tej osoby i zgoda na wejście złego ducha w nasze życie.
Czyli to, że dziecko pobawi się choćby laleczką Witch, to jeszcze nie jest otwarcie takie pełne na szatana? Znaczy, jak to jest? Gdzie to są te granice?
No właśnie, tutaj przede wszystkim pamiętajmy, że nie ma bezpiecznych zabaw ze złym duchem. I można powiedzieć, wejście złego ducha w nasze życie to nie od razu opętanie. Może być zawładnięcie, mogą być myśli natrętne. Także pamiętajmy o tym, że magiczne elementy mają to do siebie, że one działają, że pewien rytuał jest rozpoczęty i nie może być przerwany. Ta moc jest jak gdyby w tym elemencie zawarta, więc pozwalanie czy wchodzenie coraz bardziej w tego typu elementy, obrzędy, rytuały, bardzo często, jak mówią świadectwa osób, które doszły do etapu opętania, rozpoczyna się niewinnie, właśnie od czytania horoskopów, od zabaw tego typu rzeczami, od przepowiedni, aż wreszcie dochodzi do tego etapu, kiedy człowiek, mając też pewną taką pokusę, pewnej mocy, pewnej siły, oddaje się złemu duchowi. Jeszcze, jeżeli mogę dodać jedną rzecz, o tym się mało mówi, o symbolu yin-yang. Ojciec Posadzki przedstawia ten symbol, który tak często spotykamy u młodych ludzi. Myślę, że warto przeczytać i dowiedzieć się, dlaczego właśnie Kościół występuje zdecydowanie przeciwko pewnym symbolom i znakom, stwierdzając, że są one okultystyczne i antychrześcijańskie.
A one są postrzegane, akurat jeśli chodzi o ten symbol, jako symbol jakiejś łączności,
tak,
wręcz
równowagi,
połączenia,
harmonii,
małżeństwa,
tak,
i kobiecości, męskości, dlatego właśnie łączności związku,
tak,
czyli niby nic złego.
No właśnie to jest to, o czym mówimy, że próbuje nam się dawać pewne elementy, pewne symbole, pewne treści jako nic złego, a tak naprawdę one są związane z tradycją, czy filozofią, czy światopoglądem zdecydowanie sprzecznym naszej wierze.
Dziękuję księdzu bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
I to już wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.